8 minut po godzinie 10 zarząd powiatu milickiego w Dolnośląskiem wziął w parabanku kredyt na 591 tysięcy złotych na remonty dróg. Wojewoda żąda wyjaśnień, a starosta odpowiada, że nie zna definicji instytucji pozabankowej. Powiat milicki zamknął ubiegły rok z deficytem około 500 000 złotych. Zarząd nie płacił terminowo faktur. W dodatku wziął pożyczkę w wysokości 591 tysięcy złotych w parabanku. O sprawie donosi Gazeta Wrocławska. Zaciąganie przez powiaty niewielkich pożyczek w pozabankowych instytucjach kredytowych nie jest niczym niezwykłym. Ale zarząd powiatu nie poinformował o zobowiązaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Chwilówki i samorządy. Czy takie zadłużanie podatników nie powinno być jednak zabronione? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Piotr Świąc, TVP Gdańsk, TVP Info, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Samorządy i parabanki. Tutaj mieliśmy przykład samorządu milickiego. To nie jedyny taki przypadek, kiedy samorząd zadłuża się w parabanku. Sprawdziłam według stanu na grudzień ubiegłego roku. Zrobiło to od 39 do 49, w zależności od rodzaju mierzenia instrumentu, do 49 samorządów skorzystało właśnie z takich instrumentów finansowych. Według Regionalnej Izby Obrachunkowej Ministerstwa Finansów te instrumenty tworzą dług, który rośnie potem lawinowo, dlatego powinny być sprawozdawane. Jeśli samorządy tego nie robią, to łamią prawo, ale z drugiej strony, czy takie zadłużanie w parabankach, zadłużanie się przez samorządy nie powinno być jednak zabronione z mocy ustawy?
No ale ja mam takie pytanie Artur troszeczkę prowokacyjne. Nawet jeżeli byśmy zapisali, że jest zabronione, no a ktoś podpisze tą umowę, zostanie zaciągnięte zobowiązanie, no proszę zauważyć, jak wygląda ta sytuacja w Miliczu. No tam jednak doszło do sytuacji, kiedy po prostu nie raportowano tego zadłużenia, tak? Więc tutaj trzeba by się zastanowić, czy radni odpowiednio wykonywali swoją pracę, czy nie powinni szybciej alarmować, czy tak naprawdę ktoś prowadzi jakikolwiek nadzór nad działalnością zarządu. To, czy zakażemy, czy nie zakażemy, to jest jedna rzecz, natomiast to ja się obawiam, że to będzie nieskuteczne. Natomiast jest faktem, że z reguły warunki w parabankach są takie, że po prostu to pożyczka tam to nie jest rozwiązaniem żadnego problemu, a co najwyżej te koszty obsługi mogą być rzeczywiście ogromne. Z drugiej strony no jest pytanie, w jakiej sytuacji w ogóle są finanse tego powiatu, jeżeli trzeba szukać w systemie pozabankowym takich pożyczek na bieżącą jednak działalność, tak?
To nie jest rozwiązanie problemu, Piotr to jest przesunięcie tego problemu w czasie.
Wpakowanie się w jeszcze większy problem.
No też jest pytanie, skąd ta gmina planuje osiągnąć nagle skokowo dużo większe dochody po to, żeby potem to olbrzymie i rosnące lawinowo zadłużenie spłacić.
Takie zakazywanie wydaje mi się byłoby dość karkołomne, bo to mogłyby się z kolei odezwać te instytucje, które my nazywamy parabankami, no ale nie są to jakieś organizacje oficjalnie, prawda, przestępcze, skoro funkcjonują na tym rynku, więc chyba nie tędy droga, żeby zakazywać. Z kolei bym się zastanowiła, czy tak na przykład nie karać za niegospodarność tak naprawdę, bo każdy tego typu kredyt, niezależnie od tej sytuacji, jest po prostu niegospodarnością. Nie znam sytuacji tego samorządu milickiego, tak? Nie wiem, z jakiego powodu, jak to wyjaśniono, czy już mają po prostu takie zadłużenia w bankach, że musieli
nie
się
mają
zwrócić
tej zdolności
do
kredytowej.
Pytanie dokładnie o jaką rzecz chodziło, na co zostały te pieniądze przyznane. Jeżeli byłby to tylko po prostu, nie wiem, kolejny ładniejszy chodnik, to już by było nadużycie, a może, nie wiem, chodzi o żywienie dzieci, nie mieli wyjścia.
Remont drogi,
no to nie, to tutaj bym raczej...
To chyba nie jest aż tak piląc.
Dokładnie, żeby zadłużyć wspólnotę, bo przecież to są publiczne pieniądze w parabanku. I widzicie, bardzo wiele razy na tej antenie narzekaliśmy na nieświadomość przeciętnego Kowalskiego, który nie zna się na niczym, podpisuje, potem...
Słuszna uwaga.
Nieedukowany, nieprzygotowany.
A tutaj mamy samorząd z dostępem do prawników.
Tak.
Chyba, że ten kredyt czy ta pożyczka w parabanku była jakoś świetnie skonfigurowana finansowo, ale w to akurat trudno byłoby mi uwierzyć.
Chyba nie, brak raportu. Aż trafiło to do mediów, więc chyba jest jednak problem ze spłatą tego.
To, że trafiło do mediów, to
jest. Maciej Goniszewski.
To oznacza, faktycznie tak jak powiedzieliśmy, nie znamy warunków tej umowy kredytowej. Możliwe, że była ona korzystniejsza niż w banku. Jest to możliwe teoretycznie. Na pewno zakazywanie w gospodarce jest mało praktycznym i fajnym rozwiązaniem. Proponowałbym, żeby ewentualnie można ten problem rozwiązać w ten sposób, że tak jak jest maksymalne oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych w bankach, wprowadzić maksymalne oprocentowanie kredytów, które mogą brać samorządy. I w ten sposób, niezależnie czy będą brały w bankach, czy w parabankach, będzie, że tak powiem, to z korzyścią dla podatnika. Jeżeli w ogóle można mówić o korzyści z kredytu.
No właśnie, może jakieś lokalne podatki tam pójdą w górę ze względu na to, że ten dług trzeba będzie spłacić. No trzeba no, będzie, nie będzie wyjścia.
Tak jest zasadne, dlaczego na drogę zaciąga się pożyczkę w parabanku. No to rzeczywiście sytuacja jest warta sprawdzenia.
A te 49, tak od 39 do 49 samorządów w Polsce, biorąc pod uwagę wszystkie samorządy, to dużo czy mało?
To jest mało, wydaje mi się, bo tych samorządów jest bardzo dużo w Polsce przecież, ale no, narażają oni tych swoich mieszkańców na to, że koszty spłaty potem tych zobowiązań będą zdecydowanie wyższe.
Mieszkańcy są nieświadomi na razie. Do dyskusji wrócimy za chwilę. 10:19, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Maciej Goniszewski, Radio Mors Uniwersytet Gdański, Piotr Świący, TVP Gdańsk, TVP Info. Zanim o gospodarce, to jeszcze komunikat. Zepsuta ciężarówka na wiadukcie nad obwodnicą Słowackiego, kierunek Wrzeszcz. Problemy ze zjazdem z obwodnicy, napisał do nas pan Mariusz. Proszę tam uważać. Bardzo dobra wiadomość, jesteśmy bogatsi. Wynika tak z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskiego. Według tego dokumentu w pierwszym kwartale tego roku, po usunięciu wahań sezonowych, realne dochody sektora gospodarstw domowych wzrosły o 3,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz o 1,7% w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku. Skąd taki efekt?
No tu jest kilka elementów. Od kilku miesięcy mówimy o tym, że mamy coraz bardziej rynek pracownika, a nie rynek pracodawcy. Ja myślę, że to się po pierwsze przekłada już i widać, że jest więcej pracy, ale też ci, którzy mają pracę, mają większą łatwość negocjowania podwyżek czy zmiany warunków. Ostatnio były takie badania przeprowadzone przez jedną z agencji pracy, z których wynikało, że w tym roku 29% zatrudnionych, czyli ogromna liczba, albo zmieniła pracę, albo zmieniła warunki pracy w dotychczasowym miejscu. Czyli rzeczywiście widać, że coś się dzieje i to jest oczywiście zjawisko bardzo, bardzo pozytywne. Żeby nie mówić tylko, że jest świetnie, dużo wolniej niż dochody z pracy rosną dochody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli
no,
w tym
tutaj,
sektorze.
Tutaj spadek nawet był o prawie 3%.
Tak, więc tutaj jest rzeczywiście pewien problem i on może wynikać z kwestii koniunkturalnych. Natomiast no, jeżeli już patrzymy na statystykę, to pamiętajmy o jednej rzeczy, że w tym badaniu nie wykazano, czy jakby jeszcze nie uwzględniono całości tego, co się będzie działo z 500+, dlatego że to dotyczyło samego początku roku, a te wypłaty są od kwietnia. W związku z tym, jak popatrzymy, myślę, na kolejne badania Narodowego Banku Polskiego, no to się okaże, że polskim rodzinom w 2016 roku rzeczywiście te dochody bardzo realnie wzrosły i no, trzeba się z tego cieszyć.
Ale z tych szczątkowych danych tam wyszła bardzo ciekawa rzecz a propos 500+, z tego raportu właśnie NBP-u. Być może dlatego tak wyszło, bo to jest okres wakacji i sezon, że więcej tych środków przeznaczano na usługi i na kupowanie produktów.
Tak, z tym, że to była prognoza, ale w tej prognozie było zawarte, że
czyli
na kulturę
korzystaliśmy,
usługi
rodziny niekoniecznie od razu rzuciły się do kupowania, tak jak się wydawało, tylko, nie wiem, butów, ubrań i żywności, a też zaczęły korzystać jakby z tych dobrodziejstw, czyli i restauracji, i hoteli, i wyjazdów.
Czyli, ale patrząc...
To też świadczy o tym, że nie było aż tak tragicznie.
Nie, ale
też.
Patrząc jeszcze głębiej, NBP rozdzieliło to na różne kategorie rodzin. Te najbiedniejsze rzeczywiście poszły na zakupy i kupiły żywność, lepszą, buty i tak dalej. Te średnie, które dostały 500+, rzeczywiście
skoczyły,
wydały...
trochę na wyższą półkę.
Mówimy o pierwszym kwartale, tak?
Tak, tak, mówimy o tych szczątkowych danych.
A przypadkiem 500+ nie jest od 1 kwietnia?
Dlatego mówię, że to jest prognoza. W stosunku do 500+, NBP posłużyło się prognozą.
Uwzględniamy to, że to jest okres wakacyjny, co siłą rzeczy naturalnie wydajemy więcej na turystykę, na wakacje, na pobyty, na wyjścia.
Czyli pieniądze zostały spożytkowane całkiem dobrze. Słusznie.
Stopa bezrobocia też wyjątkowo niska, tak chyba rekordowa. Tak. Rekordowo niska w ogóle
w historii badań,
tak? 8,4 zdaje się, czy 8,5%. No to pokazuje rzeczywiście, że ta pozycja pracobiorców jest relatywnie dobra. I tu zgadzam się z tym, o czym Artur powiedział, że niestety niepokoją te informacje dotyczące tych, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą.
Aczkolwiek Narodowy Bank Polski stwierdził, że to jego zdaniem jest sytuacja przejściowa.
No oby rzeczywiście tak było, bo ludzie są zachęcani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a tutaj te dane wskazują na to, że nie jest tak różowo w efekcie już w praktyce.
Tak, bo od 7 kwartałów po raz pierwszy spadło aż o 3%, prawie.
Tak,
prawie
3%. I rzeczywiście no, ciekawe jest, co będzie dalej, bo właśnie gdy uwzględniony zostanie ten efekt 500+, no, zobaczymy, co w sektorze usług zacznie się dziać. Czy rzeczywiście ta zmiana, ten trend wzrostowy zostanie utrzymany, czy rzeczywiście trochę zmieni się ten model konsumpcji, tej prostej konsumpcji Polaków, w tym sensie, że chodzimy, kupujemy żywność, a może właśnie więcej pieniędzy zaczniemy przeznaczać na te dobra z zakresu kultury, z zakresu przemysłu czasu wolnego, rozrywki i tych dziedzin, które do tej pory w Polsce cały czas, moim zdaniem, no, są w sposób...
Były taki, w tyle.
Tak, niedostatecznie rozwinięte. Może też model się zmieni, model funkcjonowania.
To, rodziny. Że w Polsce zwiększają się dochody rodzin, to jest proces zupełnie naturalny. Polska jest jednym z krajów, w którym dochody są jednak najniższe ciągle w Unii Europejskiej. No i musimy, że tak powiem,
równać w górę.
Równać w górę, bo rynek pracy mamy jednak wspólny, więc jeżeli te wynagrodzenia nie będą rosły w Polsce, no to będziemy mieli cały czas odpływ lepszych pracowników za granicę.
Ale ja bym chciał jeszcze na jedną rzecz, że można zwrócić uwagę, bo tutaj są dane NBP-u, twarde dane statystyczne, natomiast zwróćmy uwagę, co działo się u nas na Pomorzu. Przecież Pomorze jest tym najchętniej wybieranym celem turystycznym w Polsce, według badań. No i okazuje się, że ta branża turystyczna przeżyła prawdziwy boom tego lata.
To znaczy, mimo deszczu.
Mimo deszczu, mimo nie najlepszej przecież pogody. Teraz mamy lepszą pogodę, niż mieliśmy przez wiele dni lipca czy sierpnia. I branża turystyczna mówi, że po prostu według tych danych, które obecnie posiadają, no było bardzo dobrze.
To znaczy, nie kwestionując tego, co powiedział Piotr, ja się absolutnie zgadzam, bo widzieliśmy, jak to wygląda.
Widzieliśmy, jak było na plażach, jak było
tak,
w hotelach.
Natomiast tutaj niestety te podstawy tego sukcesu turystycznego mogą być dość wątłe, dlatego że to się wiąże też z sytuacją międzynarodową. Tak?
Oczywiście.
Ludzie, którzy mogli polecieć do Turcji, przestraszyli się i zostali w Polsce. No ja mam nadzieję, że Pomorze wykorzystało tą koniunkturę sprzyjającą dla Pomorza i jednak zachęci, że w przyszłych latach ludzie zachęceni tym, co zobaczyli u nas, tutaj wrócą. Natomiast jeszcze wracając do płac, ja chciałem przypomnieć o takich bardzo niepokojących danych. Otóż w skali Unii Europejskiej w Polsce w całym PKB płace stanowią około 36% albo według niektórych badań 38% PKB, podczas gdy średnia unijna jednak przekracza 50%, to jest mniej więcej na poziomie 54%. W związku z tym to pokazuje pewną nieuchronność, o której wspominał Maciej, tego podnoszenia udziału płac w PKB. To będzie oczywiście dobre dla rodzin. Pytanie, jak to wpłynie na konkurencyjność naszej gospodarki. No ale próbujmy ją budować nie w oparciu tylko o niskie płace, tylko jednak o inną organizację pracy, czy o inne pomysły na naszą działalność. Natomiast to rzeczywiście być może to jest ten początek tego procesu, kiedy te płace rzeczywiście rosną w miarę zdrowy sposób, bo też zauważmy, no to mówimy, że to był wzrost realny o prawie 5% w pierwszym kwartale, ale to też nie jest taka sytuacja inflacyjna, że nagle mamy inflację i to się zmienia, tylko to jest zdrowy wzrost wynikający z tego, co się dzieje w gospodarce. No i tak jak mówiłem, chyba wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć.
Znaczy rzeczywiście czekamy na ten efekt wzrostu wydajności pracy w Polsce, bo pracujemy za długo moim zdaniem.
No, długo i ciężko, ale ciężko z tą wydajnością też się zmienia.
W relacji za mało.
Ale dużo tutaj mówimy o danych statystycznych, a rzeczywiście tak obserwując gołym okiem widać, że jest lepiej.
Jeszcze też wracając do tego 500+, podejrzewam, że w sporej części musiały też się podnieść te płace w tych takich prostych pracach, właśnie jakiś tam handel, sprzątanie i tak dalej, czy jakaś tam praca przy produkcji. No ponieważ był na początku taki efekt, że część osób rezygnowała z pracy, ponieważ im się to gdzieś tam nie kalkulowało w ich ocenie.
Ale o czym to świadczy, że mamy zarobki za małe? No, jeśli komuś się opłacało zrezygnować z pracy, żeby dostać 500+, to dla mnie jest to skandal z tego rodzaju.
Są różne inne czynniki pewnie podejścia w ogóle do życia, ale umówmy się, no, pracodawcy, jeżeli chcieli zatrzymać pracowników, a nie ściągać ich z zagranicy, to musieli też troszeczkę z tej swojej kasy wyciągnąć i dołożyć.
Do dyskusji wrócimy po 10:30. 10:34, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Piotr Świące, TVP Gdańsk, TVP Info, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański. Rząd chce przywrócić ulgę dla twórców, muzycy, pisarze, aktorzy, dziennikarze, architekci, to między innymi te grupy, mają właśnie skorzystać na możliwości nielimitowanego odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów. Projekt nowelizacji OPIT zaproponowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Te zmiany miałyby wejść w życie w styczniu w przyszłym roku. No i taki przykład. Jeżeli artysta zarobi rocznie 200 000 zł, to po odliczeniu zryczałtowanych 50% kosztów zapłaci podatek dochodowy tylko od tej drugiej połowy, czyli od 100 000 zł. Jeśli zarobi 100 000, no to podatek będzie płacił od 50 000 zł. Te zmiany mają objąć, tak ministerstwo szacuje, około 113 000 osób. Argumenty za i przeciw. Wiem, że to dla nas trudne, bo jesteśmy dziennikarzami, których dotyczy ta zmiana.
Argument za najważniejszy jest taki, że nie chodzi tu tylko o dziennikarzy, tylko chodzi o szereg zawodów twórczych, czy związanych z jakąś indywidualną działalnością, gdzie jednak to opodatkowanie dotyczy, że tak powiem, pewnych specjalnych wytworów, które z założenia mają mieć charakter niepowtarzalny i mają się przyczyniać do pewnego rozwoju, czy to kultury, czy
architekci
sztuki,
na przykład.
Czy są to jakby niepowtarzalne dzieła. To, co jest dobre w tym projekcie, aczkolwiek tak jak Iwona powiedziałaś, ja jestem osobiście zainteresowany i chcę, żeby słuchacze też o tym wiedzieli, to co jest dobre w tym projekcie, to że zdefiniowano te sfery działalności, w których rzeczywiście można stosować tą pełną ulgę i one rzeczywiście wiążą się z jakąś taką niepowtarzalną pracą, no bo przypomnijmy, że w przeszłości zdarzały się różne cuda, że jako umowę o dzieło próbowano stosować do czynności, które zupełnie nie były związane z taką niepowtarzalną twórczością, więc jeżeli te przepisy weszłyby w takim duchu, czy w takim zapisie, jakim są proponowane, to rzeczywiście będzie to wyprostowanie pewnych spraw z przeszłości, a jednocześnie tak, dla ludzi związanych z taką tego typu działalnością, to może być dość znaczna oszczędność podatkowa, ale też powiedzmy szczerze, dotyczy to części środowiska, dlatego że ten limit, od którego można
gwiazdorskiej części, bym powiedziała,
dokładnie,
środowiska.
Oj, chyba pani redaktor, takiego określenia nie używajmy.
To właśnie chciałam też to powiedzieć, Artur mnie uprzedził, że tak naprawdę i chyba większość, też powinniśmy to głośno powiedzieć, to nie zmieni się to dla większości twórców w tym kraju, bo tam były takie limity, które tak naprawdę ci, którzy potrzebują takiej pomocy, po prostu i tak by nigdy nie osiągnęli. Więc to raczej chodzi o tych, którym wiodło się w tej ich twórczości całkiem dobrze.
No to się zgadza. Wydaje mi się, że intencja jest taka, że rzeczywiście chodzi o wsparcie twórczości, czy chodzi o wsparcie działań ludzi związanych również z kulturą w dużej mierze, oczywiście też dziennikarzy, nas to dotyczy. Jeśli to miałoby wpłynąć na to, że rzeczywiście wzmocniony zostanie ta część naszej działalności, to dobrze. To funkcjonowało przez lata, prawda? Zdaje się, kiedy zostało zniesione?
Trzy lata temu
tak. Zostało zniesione. Ograniczone. Sukcesy.
Oby nie stało się fikcją.
Sukcesy twórcze i artystyczne często nie przekładają się na sukcesy ekonomiczno-finansowe, zwłaszcza na rynkowe, argumentuje ministerstwo. Natomiast każda praca twórcza i artystyczna wymaga znacznie większych nakładów osobistych, znacznie dłuższego specjalistycznego przygotowania, indywidualnych uzdolnień albo talentów. Inne niż rodzaje pracy o charakterze głównie typowym i odtwórczym. No ale wrzucę tutaj kamyczek od internauty, który napisał, że to nie sprawiedliwe społecznie. Że dlaczego tylko twórcy i artyści?
Zgadzam się. Z tego względu, z jednej strony rozumiem, dlaczego zostało to wprowadzone, z drugiej strony uważam, że to nas oddala od tego, czego naprawdę potrzebujemy w polskim systemie podatkowym, czyli globalnej reformy, która ujednolici system. Nie będzie właśnie takich wyskoków gdzieś w bok, a ci płacą mniej, tam ci płacą więcej, a tym damy ulgę. I takich grupek, podgrupek w tym prawie jest od groma. I to sprawia, że polskie prawo jest bardzo źle w ogóle postrzegane, ponieważ jest bardzo skomplikowane, ma dużo wyjątków, wiele grup uprzywilejowanych, wiele grup w związku z tym pokrzywdzonych. Należałoby to, co, że tak powiem, jeszcze przed wyborami mówiono i o czym się mówi od wielu lat i o czym mówił Trybunał Konstytucyjny, należałoby po prostu zwiększyć kwotę wolną od podatku i wtedy niezależnie od tego, jaką działalność prowadzimy, osoby, które naprawdę potrzebują takiej pomocy od państwa, ją by otrzymywały. A nie tak jak w tej chwili, że faktycznie wprowadza się przepis, który pomaga tym, którzy lepiej zarabiają, tak naprawdę, a nie tym, którzy wymagałoby, żeby państwo się nimi zajęło faktycznie.
Zgadzając się z tym, wydaje mi się tylko, mówiąc o intencji, tak się domyślam, że może intencją jest też to, że wpisuje się ta decyzja, ten plan w szerszą sferę, nie wiem, czy innowacyjności, nie wiem jak to określić, ale obserwujemy teraz taki pewien nacisk na to, że właśnie no, mamy stać się tym społeczeństwem twórczym, innowacyjnym, otwartym. Mówimy o różnego rodzaju działalności gospodarczej, mówimy o powiedzmy sobie spółkach działających w sferze nowych technologii, startupach i tak dalej, i tak dalej. Mówi o tym wicepremier Morawiecki. No i w tym kontekście może szerszym też może chodzić o to, że i w tej dziedzinie kultury, czy architektury, czy...
Znaczy szeroko rozumianej,
szeroko rozumianej tej działalności związanej z twórczością, jak to powiedział Artur, dzieł jednostkowych i niepowtarzalnych.
No, z drugiej strony mamy przykład. Pisarz, napisanie książki. Po pierwsze, nie zawsze ta książka będzie bestsellerem i się sprzeda za nieprawdopodobnie jakie pieniądze, ale trzeba bardzo dużo czasu poświęcić na jej napisanie. W tym czasie, kiedy trwa ten proces twórczy, pisarz nie zarabia.
Ale jest... No tak, ale teraz pytanie, czy ten pisarz, o którym sobie mówimy, w ogóle by się załapał na tą ulgę. No, naprawdę, my cały czas mówimy w sumie tak naprawdę o wąskim gronie. Ale... No, większość twórców i tak nie musiała nic, nie odczuła tej zmiany, bo nie osiągała takich...
To jest kontynuacja tego, o czym pisał profesor Filar w swojej książce, czyli złego ukierunkowania pomocy państwa. Tak, nie do właściwych grup tak naprawdę.
A ja się nie
do
końca
zgadzam. To nie jest grupa, która tak naprawdę potrzebuje takiego wsparcia.
A ja trochę patrzę na to inaczej. Niedawno krążył w internecie taki nie do końca prawdziwy przykład, że w Rumunii, jak jesteś informatykiem, to w ogóle nie płacisz podatków. To nie jest tak, że zupełnie nie płacisz podatków, natomiast na stanowiska związane z taką pracą były trochę inny system podatkowy zmodyfikowany, że rzeczywiście on był bardziej korzystny dla tych osób. Chodziło o to, żeby wspierać ten sektor gospodarki. I jeżeli my teraz popatrzymy na te kwestie związane z kosztami twórców, nie przez pryzmat pomocy komuś, tylko pewnego świadomego wsparcia pewnego typu działalności. I podkreślam, jeżeli to jest świadoma decyzja polegająca na tym, że chcemy mieć lepsze dzieła architektów, chcemy mieć lepsze dzieła w zakresie literatury, chcemy mieć inne, niepowtarzalne, właśnie innowacyjne czasami dzieła, to w tym momencie potraktujmy to, że to jest jakby świadoma świadoma polityka państwa. Mhm. A propos tego, co powiedział Maciej, ja też bym bardzo chciał, żeby ten system był prostszy, no ale mamy system w XXI wieku dość skomplikowany i zawsze można powiedzieć, że na przykład jeżeli jest ktoś, kto pracuje na etacie, to ma x przywilejów, bo ma ZUS odprowadzany od całej pensji i tak dalej.
I ma byt.
I ma spokojniejszy byt. Ktoś, kto jest na działalności gospodarczej i ma inne kłopoty innego typu, ale ktoś natychmiast będzie replikował, ale ten, który jest na działalności gospodarczej, szereg swoich wydatków, czasami związanych tak naprawdę z dniem codziennym, część kosztów swojego normalnego funkcjonowania może wprowadzić w koszty swojej firmy, tak? Jeżeli każdy z nas, kto jest na etacie, płaci rachunek za telefon, to nie może tego odliczyć od podatku. Ktoś, kto ma firmę, może to odliczyć od podatku. Więc jest pewien znaczny stopień skomplikowania całego systemu, nie tylko tego związanego z twórcami. I teraz jest pytanie właśnie, na ile to jest świadoma polityka państwa, na ile to ma służyć osiąganiu określonych celów, a na ile to są działania przypadkowe. Chciałbym wierzyć, że to, co się teraz zmienia, to nie są działania przypadkowe. Natomiast z drugiej strony, no po prostu obserwujmy, jakie będą efekty. Jeżeli się okaże, że to ma służyć tylko grupie osób niewielkiej, które nie robią nic niepowtarzalnego, to może to trzeba zlikwidować. Ale dzisiaj ja chcę założyć, że to jest świadoma polityka wspierania pewnego typu działalności. I jeszcze tylko na koniec dodam, ja to mówię, ale chcę, żeby była pełna jasność, to dotyczy także mnie.
Tylko, że Artur, zniesienie tego przywileju 3 lata temu nie spowodowało jakiegoś dramatycznego pogorszenia polskiej kultury czy polskiej twórczości.
Bo to dotyczyło wąskiego grona.
Ale też z drugiej strony nie odnotowaliśmy jakichś dramatycznie wspaniałych sukcesów tej polskiej kultury, mam wrażenie, w ostatnim czasie, czy jakichś takich dzieł, które...
Było trochę dzieł w ostatnich latach, które zasłużyły na przykład na Oscara, więc...
No tak, ale wiemy, o co chodzi. Generalnie chodzi o to, żeby rzeczywiście ta polska kultura, czy polskie dzieła zaczęły faktycznie zdobywać te najwyższe półki w swoich dziedzinach, żeby to stało się też trochę, no nie wiem, uniwersalne bardziej, żebyśmy stali się bardziej obecni, chociażby we wspólnocie europejskiej.
Ale nie chodzi to, że najczęściej tylko zauważone na świecie są te dzieła, które nie kosztują najwięcej, tak?
Ale tutaj też mam wrażenie, że poszliśmy w trochę błędną drogę w tej dyskusji, bo cały czas w naturalny sposób odnosimy to do dziennikarzy, gwiazd dziennikarskich i tak dalej, ale padły zawody architektów. Ale proszę państwa, to też dotyczy prac naukowych, prac popularno-naukowych. To jest narzędzie wspierania nie grupy dziennikarzy, tylko dużo szerszej, związane z całą tą działalnością twórczą. Tak? Też o tym pamiętajmy, że być może jest jakaś tam forma wspierania nauki.
Artyści, malarze, reżyserzy. Słuchacz się pyta też, co z tłumaczami. To jedna z najbardziej pomijanych i de facto poszkodowanych grup zawodowych.
To niestety ja mam taką trudną odpowiedź dla słuchacza, znaczy trudną, nieprzyjemną zapewne. Przez 10 lat trwał generalnie spór, na jakich umowach powinni pracować tłumacze, bo tłumaczenie to nie tylko jest proste tłumaczenie prostego tekstu, ale czasami bardzo skomplikowany język techniczny, język naukowy i tak dalej. No i niestety, jak się wydaje
czy
w ostatnim...
Czy poezja?
I jak się niestety wydaje w ostatnim czasie, wszystkie interpretacje skarbówki poszły w tą stronę, że praca tłumacza powinna się opierać na umowie zlecenia, a nie umowie o dzieło. Część środowiska protestuje przeciwko temu, natomiast tam jest pewien spór prawny i to jest, idzie to w stronę niekorzystną dla tego środowiska.
No tak, ale tutaj, tak jak Violeta mówi, poezja, przetłumaczmy pana Tadeusza, tak? No jest to
poezję nowoczesną.
Jest to sztuka, to nie jest przełożenie słowo na słowo.
Trzeba się orientować w całej kulturze i historii naszego kraju, żeby zrobić to naprawdę porządnie. Słuchaczka jeszcze pisze, rzeczywiście, jak ktoś książkę napisze, to trzeba sprzedać, a jak się coś nie uda, to pisarz się martwi, bo skąd wziąć pieniądze na życie. Ale jak mu się uda, to wszyscy mu zazdroszczą i nikt nie widzi, jak ciężko ten pisarz i być może ile lat pracował nad tym swoim hitem.
I jak ciężko jest wydać książkę.
I jak ciężko jest wydać.
I potem ją jeszcze sprzedać.
Ponad 2600 startupów, niemal połowa to eksporterzy, wynika z najnowszego raportu Startup Poland, a co najważniejsze dla nas, Trójmiasto pod względem prężnie rozwijających się firm startupowych zajęło 3. miejsce po Warszawie i Krakowie. Można powiedzieć, że jesteśmy potęgą startupową, krajową?
Żeby to jeszcze się na jakość przekładało, to właśnie cały czas się zastanawiam, jakość. Jak to interpretować te liczby, no bo one cieszą, trzecie miejsce, Zagłębie, dużo, no ale jeszcze, żeby tak te startupy znaczy cieszą, potem z tych startupów przechodziły w poważne przedsiębiorstwa.
Tak, dokładnie, mówiliśmy o tej działalności gospodarczej, wracam do danych NBP-u, tej własnej, tutaj też nie ma jakichś fajerwerków ani rewelacji, więc rzeczywiście, no, wspaniale to wygląda, to dobrze się pokazuje, dobrze się filmuje, takich młodych, zdolnych ludzi, działających, pracujących nad rzeczami, które często dla przeciętnego człowieka
stereotyp,
są...
stereotyp młodych ludzi, a starsi też już się biorą za startupy.
No tak, tak, ale właśnie co dalej? No,
startupowców.
Bo jest pytanie, co dalej? Co po tym krótkim okresie tej inkubacji, rozpoczęcia działania?
Ale też ja bym chciał, żebyśmy pamiętali o jednej rzeczy. Ja kiedyś żartobliwie rozmawiając z przedstawicielem jednego z parków naukowo-technologicznych sobie zażartowałem z niektórych typów działalności czy badań, które tam są prowadzone. No i powiedziałem, że w efekcie to tylko nam się pizzę coraz sprawniej sprzedaje, na co osoba, z którą rozmawiałem, wybuchnęła rzęsistym śmiechem i powiedziała, no tak, u nas kwestiami płatności i systemu dostawy pizzy do domu czy w ogóle jedzenia zajmują się aż 4 firmy. No więc z jednej strony
nowocześnie,
więc z jednej strony może to cieszy, może to rzeczywiście jest przydatne w życiu, natomiast no mam wątpliwość, czy jeżeli w jednym takim punkcie 4 firmy zajmują się analizowaniem takiego problemu i pomyślę, ile na świecie zajmuje się tym samym problemem, to wątpię, żeby ten cały potencjał intelektualny wkładany w systemy dowozu i płatności pizzy do domu kiedyś nam się tak naprawdę bardzo udało dobrze skomercjalizować i to wszystko wdrożyć i jeszcze osiągnąć sukcesy. No ale oczywiście tam, gdzie to nie jest dowóz pizzy do domu, tylko są inne badania innego typu, no to mam nadzieję, że to się będzie przekładało na takie rynkowe sukcesy.
To jest taki moment, gdzie ma się tak od właściwie 2 lat mamy taki boom na tą, taką modę na te startupy i ja się cieszę, że właściwie w tym takim pędzie do tych tworzenia tych nowych firm technologicznych zajmujemy to trzecie miejsce i cieszmy się z tego, że jednak ludziom w tej aglomeracji się chce i tworzą. I być może to są w sporej części właśnie te, jak powiedział Artur, systemy rozliczające dostarczanie pizzy. Teraz przyjdzie taki etap weryfikacji, tak?
No kolejne po tych 2 lata właśnie, tak, no, pokażą, ile z tego się pada.
Tak, przetrwa, co z tego będzie dalej i ile, czy faktycznie z tych pomysłów, ile się przekuje w poważne przedsiębiorstwa i wtedy jakie będzie miejsce w tym rankingu, w tak zwanym rankingu pomysłowości wysoko.
To nie jest kwestia tylko i wyłącznie jakiejś chęci czy niechęci mieszkańców danego regionu do tego, żeby tworzyć takie firmy. To jest kwestia infrastruktury i ona na szczęście w Trójmieście dosyć dobrze stoi, ponieważ istnieją instytucje, które zostały specjalnie po to powołane, żeby prowadzić za rękę tych nowych przedsiębiorców, którzy zajmują się jeszcze na dodatek nowymi technologiami, żeby ich jak gdyby wprowadzić w te życie przedsiębiorcy, pokazać jakie są zagrożenia, trochę tak na miękko ich wprowadzić. I przy tym one, te instytucje współpracują jeszcze z uczelniami, co też jest niebagatelne, ponieważ jak gdyby też jest dopływ nowych idei, nowych pomysłów, nowych patentów. Więc z tego powodu należy się cieszyć, że jesteśmy na trzecim miejscu, ponieważ generalnie nowe technologie, nowe przedsięwzięcia to jest to, co w tej chwili najbardziej napędza światową gospodarkę. Więc to, że te startupy w tej chwili w Polsce są jednymi z najmłodszych, one mają około 2 lat właśnie w większości, tak jak tutaj mówiliście, to świadczy o tym, że efektów możemy się dopiero spodziewać. To, że one w tej chwili pracują powiedzmy nad dostawą pizzy jest jak gdyby drugorzędną sprawą. Pierwszą rzędną sprawą jest to, że istnieje jakiś ferment taki intelektualny do tego, żeby tworzyć coś nowego.
To jest wspaniałe środowisko ludzi kreatywnych, inteligentnych, otwartych, myślących w sposób
niestandardowy.
No bo o tej pizzy mówimy, ale to przecież no, to nie wiem, opracować
ale
sprawny system sprzedaży pizzy,
rzeczami.
Ale czy to będzie system, nie wiem, włączania wody w domu, czy światła w momencie, kiedy nie ma gospodarza i tak dalej, to nie ma znaczenia. Tych projektów jest naprawdę mnóstwo, czy stworzenie na przykład pokoju zabaw inteligentnych, bo i taki projekt widziałem tutaj niedaleko we Wrzeszczu. Więc pomysły są przeróżne, tylko jest teraz moim zdaniem podstawowa kwestia i rzeczywiście ta infrastruktura jest wspaniała. parki technologiczne, startery, przeróżne miejsca nowoczesne. No teraz jest tylko pytanie, co zrobić, ten ważny krok dalej, czyli w jaki sposób wyłuskać te najlepsze projekty, te najbardziej rokujące, jeśli chodzi o wdrożenia, i dalej je wspierać.
Tu aktywność jest spora, bo na naszym terenie dość mocno działają wszelkiego rodzaju instytucje, które są po to właśnie, żeby te najlepsze pomysły wyłuskać, niekoniecznie dla startupowców, a bardziej dla kapitału, biznesu, który się za tym kryje, bo mamy aniołów biznesu i venture capital.
Natomiast ja tutaj widzę jedno zagrożenie pewnego typu, to znaczy, jeżeli my mówimy, i ja już nie będę mówił o pizzy, to też nie mówiłem tego do końca ironicznie, natomiast jeżeli my mówimy tu o nowoczesnych pomysłach, o takim przekładaniu tego życia, cyberżycia na jakby naszą gospodarkę, to niestety mam taką obawę, że nasza gospodarka jednak w swojej ogromnej większości jest dość prostą gospodarką zajmującą się przetwarzaniem pewnych produktów, jednak w tym systemie niskokosztowym. Jesteśmy potężnym wytwórcą na przykład mebli i ja bym też chciał, żeby te startupy, czy jakby to, co się dzieje nowoczesnego, uwzględniało potrzeby realnej gospodarki, bo nie ma nic gorszego, jeżeli będzie istniało takie duże środowisko startupowe, gdzie jest rzeczywiście
ferment. Oparte na samych aplikacjach
internetowych, tak? I na takich oczekiwaniach, jak działa ten cyberświat, czy ta rzeczywistość, w takim oderwaniu od tego, co się dzieje, jakie są prawdziwe, realne potrzeby gospodarki. To, co mnie bardzo cieszy, to, że na przykład w Gdyni, ale też w Gdańsku, działa szereg startupów, czy niewielkich firm już na takim trochę dalszym etapie rozwoju, związanych z gospodarką morską. Tak, bo tam są rzeczywiście pomysły powstają, czy projekty związane z realnymi potrzebami gospodarki morskiej, z realnymi potrzebami portów, stoczni, różnego typu firm. I to jest ten postulat taki mój, czy pewne myśl przewodnia, żeby to było to, co się dzieje, i ten ferment intelektualny przekładał się na realne potrzeby gospodarki, na to, gdzie jest polska gospodarka, na to, jak powinniśmy ją unowocześniać.
Inteligentne specjalizacje, to tak, masz też na myśli.
Dokładnie tak. Natomiast, żeby to nie było takie trochę sztuką dla sztuki.
No, przydałoby się, żeby w pewnym sensie jednak ktoś to w jakiś sposób kontrolował, bo ta infrastruktura, o której Maciek powiedział, czyli te wszystkie parki naukowo-technologiczne, czy jakieś startery, czy środki, które są na to przeznaczane, dobrze, że one są, tylko żeby jednak czasem pilnować, żeby nie wiem, 10 aplikacji, a jeden konkretny pomysł dla gospodarki morskiej, tylko może te proporcje, gdyby się udało odwrócić, żeby to nie była zabawa w startery.
I na tym zakończymy naszą dyskusję. Dziękuję Państwu serdecznie. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Piotr Świące, TVP Gdańsk, TVP Info, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Za chwilę wiadomości, po nich główna Gdynia osobista, Piotr Jacoń i jego gość Łukasz Zagrobelny. Serdecznie zapraszam, a Państwu równie serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.